Chris Florek. Hynę. Niech ci się wiedzie. Prawdziwa historia. Czyta Aleks Mackiewicz. Część pierwsza. Matura. Nie pamiętam dokładnie, jaka była pogoda. Chyba piękna, jak to bywa w maju. Nie pamiętam, o której wstałem i czy dobrze spałem. Pamiętam, że włożyłem białą koszulę i marynarkę. Nie pamiętam drogi do mojego technikum, choć przez 5 lat ją przemierzałem prawie każdego dnia i znałem każdy kamień, dziurę, wyrwę w chodniku. Nikt przed wyjściem z domu nie życzył mi powodzenia. Nie miałem wtedy o to żalu. Tak po prostu było i myślałem, że to normalne. Miałem 20 lat życia za sobą i dużo więcej przed sobą. Nie pamiętam wielu szczegółów tego majowego dnia. Wszystko, co działo się wokół mnie, nie było istotne. To, co ważne, rozgrywało się we mnie. Pamiętam strach i ciągle powracającą myśl. Nie powstała w mojej głowie, była oceną rzuconą przez jednego z nauczycieli. Miałem wielu naprawdę dobrych nauczycieli. Najwyraźniej jednak pamiętam tego, którego słowa wracały do mnie automatycznie w ważnych i mniej ważnych momentach mojego życia i podważały moje poczucie wartości. Nie chciałem, by okazały się samospełniającą się przepowiednią. Nie chciałem w nie wierzyć, a jednak głęboko zakorzeniły się we mnie. Słowa mają ogromną moc. Budują i motywują, albo niszczą i poniżają. Dystans od mojego bloku do technikum mechanicznego przemierzałem w 20 minut. Najdłuższe 20 minut mojego życia. Co jeśli nie będzie mnie na tej liście? To pytanie powodowało strach i ból brzucha. Za wszelką cenę chciałem udowodnić sobie i całemu światu, że dałem radę. Ten dzień miał oddzielić przeszłość od przyszłości. Otworzyć mi drzwi. Jeszcze nie do końca wiedziałem, co będzie za tymi drzwiami. I nie chodziło tylko o studia, chodziło o wiarę w siebie. Kiedy wszedłem na korytarz szkoły, było głośno. Kilka klas maturalnych zebranych w holu, ludzie stali w grupkach i rozmawiali ze sobą. Było widać, kto zdał, a kto nie. Jedni płakali, inni byli szczęśliwi. Listy już wisiały. Przy gablotach stało tylko kilka osób. Podszedłem do tablicy, wystarczyło odnaleźć się na liście i sprawdzić wynik. Przesuwałem palec od góry do dołu listy i nic. Czułem, jak moje serce waliło oszalałe. Ręce zaczęły mi drżeć. Litery rozmazywały się przed moimi oczami i trudno mi było czytać. Nie ma mnie. Pomyślałem i poczułem, jak brakuje mi oddechu. Krzysiek, spokojnie, jeszcze raz, powoli. Resztkami rozsądku próbowałem się zebrać w sobie. Mój palec powędrował powoli od góry do dołu. Jest! Jest! Zobaczyłem swoje nazwisko na liście i chciało mi się krzyczeć i skakać. Krzysztof Florek. Krzysztof Florek. Byłem na liście z pozytywnymi wynikami z egzaminu maturalnego. Poczułem ogromną ulgę i radość. Mój cel został osiągnięty. Pierwszy raz w swoim życiu pomyślałem, że jestem wartościowym człowiekiem. To był moment, który przekreślił bardzo krzywdzące słowa, rzucone kilka miesięcy wcześniej przez moją nauczycielkę. Egzamin dojrzałości uważam za zdany. Nie ten z polskiego, matematyki, języka. Pierwszy raz uwierzyłem, że mogę wziąć życie w swoje ręce, że mam wpływ na moje wybory. Drzwi zostały otwarte. Dom. Moim rodzinnym miastem jest Zduńska Wola, niedaleko Łodzi. Urodziłem się tam 8 stycznia 1981 roku. W Zduńskiej spędziłem moje pierwsze 6 lat. Mieszkaliśmy z rodzicami i moimi starszymi siostrami, Alicją i Eweliną, w niewielkim mieszkaniu na poddaszu. Byłem najmłodszym dzieckiem w domu, co oznaczało, że potrzebuję najwięcej opieki. Z opowieści moich sióstr wiem, jak się cieszyły, kiedy moja mama wróciła ze mną do domu ze szpitala. To, co sam pamiętam z dzieciństwa, to właśnie opiekuńczość Alicji i Eweliny. Byłem młodszym, małym Krzysiem, który nie dosięgał do włącznika światła. Wiem, że moi rodzice już wtedy pili sporo alkoholu, ale to, co się działo w naszym domu, bardziej pamiętają moje siostry niż ja. Byłem za mały, a może po prostu nie chciałem pamiętać tego, co było trudne dla mnie w tamtym wieku. Dzisiaj mogę powiedzieć, że moi rodzice pili, odkąd pamiętam. Gdy miałem 6 lat, przeprowadziliśmy się do Sieradza, kilkanaście kilometrów od Zduńskiej Woli. Tam poszedłem do 1 klasy i zacząłem moje coraz bardziej świadome życie. Nowe mieszkanie na blokowisku, nowa szkoła, koledzy. To jednak nie wpłynęło na sytuację w moim domu. Zmiana miejsca nie usunęła problemów, a alkohol nadal był artykułem pierwszej potrzeby dla moich rodziców. Więcej rozumiałem, widziałem i czułem. Zdarzało się, że nie mieliśmy nic do jedzenia przez kilka dni, bo nie było pieniędzy. Czasami wyłączali nam światło czy ciepłą wodę, bo rodzice nie zapłacili rachunków. Z takiego domu pochodzę. Trudno powiedzieć, że moje dzieciństwo było szczęśliwe, ale jako dziecko tak o tym nie myślałem. W końcu inni mieli podobnie, więc myślałem, może tak właśnie ma być, może to jest normalne. Innego życia nie znałem. Mój tato całe swoje życie pracował na budowie. To była ciężka praca. Wstawał bardzo wcześnie, dużo przed 6 rano pił kawę i wychodził. Wracał wieczorem, często koło 8. Jego ręce były tak twarde, spracowane, że mógłby wbijać nimi gwoździe. W technikum jeden z nauczycieli powiedział do mnie: Krzysiek, ty powinieneś pracować na budowie z twoim ojcem. To w końcu nic złego. To nie był wstyd. Szacunku do pracy i wytrwałości w pracy nauczyłem się właśnie od taty. Doceniałem to, jak bardzo ciężko pracował i wiem, że miałem dobry wzorzec do naśladowania. Dzisiaj ma 66 lat i mimo tego wieku i problemów zdrowotnych nadal jest aktywny zawodowo. Zdarzało się, że tracił pracę. Wtedy też nie siedział i nie czekał, aż praca do niego przyjdzie, ale wychodził i szukał nowej. Szanuję go za takie podejście do pracy. W dzieciństwie brakowało mi jego obecności i często byłem jedynym mężczyzną w domu, bo tato zawsze był w pracy. Łapałem dobre momenty z nim, kiedy się tylko dało. Jakbym chciał je zapisać w pamięci, bo za chwilę wróci moje normalne życie. Dobre momenty nie zdarzały się często. Czasami tato brał mnie i wyjeżdżaliśmy na ryby na wieś. To była cała wyprawa. Namiot, wałówka, wędki, robaki. Chodziliśmy do gospodarza po mleko od krowy, a w namiocie słuchaliśmy radia turystycznego na baterię. Takie chwile były bezcenne. Do momentu wypicia przez niego pierwszego piwa. Najlepsza jednak była niedziela z tatą. W niedzielę też wstawał wcześnie. Zdarzało się, że budził się tak jak w każdy inny dzień i wychodził do pracy. Stawał na przystanku i czekał na autobus, ale nic nie przyjeżdżało. Wtedy orientował się, że to niedziela. Wracał do domu i zaczynał gotować rosół. To był rytuał każdej niedzieli, jeśli mieliśmy pieniądze na jedzenie. Nastawione do gotowania warzywa i mięso z kurczaka pachniały w całym domu. Mój tato wszystko potrafił wykorzystać. Na przykład z kurczaka z rosołu przyrządzał drugie danie. Makaron do rosołu tato robił własnoręcznie. Siedziałem przy nim przy stole i patrzyłem, jak kroił ciasto w paski. Odkładał paski makaronu jedne na drugie, aby podeschły. Zawsze zostawały ścinki z makaronu, z których tato robił mały placek, taki jak podpłomyk. Kładł go na maszynkę do gotowania, by go upiec, bo wiedział, że go lubię i na niego czekam. Zjadałem go od razu. Niedzielne obiady były wspólne. Wszyscy razem siadaliśmy w pokoju. Ja z tatą zawsze przed telewizorem, bo na dwójce zaczynał się czarno-biały film z cyklu W starym kinie. Pamiętam to do dziś. Moja mama opiekowała się domem. Pamiętam, że pracowała też, ale niedługo. To raczej tato utrzymywał naszą rodzinę. Mama gotowała, jeśli było z czego. A nawet jak nie było z czego, czasami piekła szarlotkę, przygotowywała święta i potrafiła dzielić się z innymi ostatnią bułką. Dosłownie ostatnią bułką. Mama robiła zapasy jedzenia dla nas na czarną godzinę. Kiedy nie mieliśmy już nic, wyciągała coś zakamuflowanego z szafy. Nawet jak zostawało niewiele już z naszych zapasów, potrafiła się nimi podzielić. Widziałem to. Któregoś dnia otworzyłem drzwi bezdomnemu i zapytał, czy jest mama. Poprosił o coś do jedzenia. Mama zajrzała do szafy. Została jedna bułka i budyń. Bułkę podzieliła i zostawiła część dla nas. Budyń oddała. Może wiedziała, co to znaczy być głodnym. Ale lubię też myśleć, że miała dobre serce. Bardzo często widywałem ją pod wpływem alkoholu. Czasami przez kilka dni z rzędu. Wtedy w domu nie było nic do jedzenia. Chodziłem do moich kolegów specjalnie w porze obiadowej, żeby coś dostać. Kiedy moi rodzice się orientowali, że trzeba było coś zjeść, to tato szedł na targ i brał na tak zwaną kreskę jajka, mąkę, Maggi. Kiedy wracałem do domu ze szkoły, to już na 6 piętrze czułem, że ktoś coś gotuje. Zapach. Wiedziałem, że to moja mama robi kluski kładzione, a potem je podsmaża na patelni z Maggi. W takich chwilach czułem szczęście. Mama miewała dobre dni i pieniądze, które zarobił mój tato. Kupowała wtedy winogrona dla nas i Coca-Colę. Uwielbialiśmy pić zimną kolę z lodówki. Rzadko nam było wolno korzystać z takiego rarytasu jak kola, bo była zarezerwowana dla rodziców do drinków. Moja mama miewała też koszmarne noce. Kiedy się upiła, trudno było spać. Słyszałem z pokoju obok podniesiony głos, niewyraźne słowa. Zdarzało się, że wchodziła do mojego pokoju w środku nocy i wyrzucała wszystkie moje rzeczy z szafy na podłogę. Poukładaj to. Jak skończysz, to sprawdzę. Może wtedy będziesz mógł zasnąć. Musiałem tak siedzieć i składać wszystko, co leżało na podłodze. Czasami do samego rana. A kiedy po sprawdzeniu coś się mamie nie spodobało, to nie kończyło się tylko na krzyku. Wtedy już nic mnie nie ratowało przed jej dłońmi. Moje ubrania znowu leżały na podłodze i nie mogłem się położyć, dopóki nie skończyłem. Układałem z płaczem i niezrozumieniem, dlaczego właśnie mnie to spotyka. Mama od czasu do czasu kupowała dla mnie ubrania w sklepach z używanymi rzeczami. Potem robiłem to sam. Nie lubiłem tych sklepów, nie lubiłem zapachu i różowego sweterka. Podczas jednej z wizyt w takim sklepie zapytałem moją mamę, skąd są te wszystkie ubrania? Z Niemiec, z Holandii. Tam mieszkają bogaci ludzie i kiedyś chodzili w tych ubraniach, odpowiedziała moja mama. Nie wiedziałem, czy to daleko od Polski, nie było to ważne wtedy dla mnie. To czemu tak śmierdzą, jeśli chodzili w nich bogaci ludzie? Zapytałem. Nie wiem, czy wierzyłem mojej mamie, że chodzili w nich bogaci ludzie. Wolałbym jakiś sweter od mniej bogatego, ale w innym, nie dziewczyńskim kolorze. Moja mama kupiła mi różowy, bo ten nie miał dziur. Nienawidziłem go i byłem zły na mamę, że ubieram je jak dziewczynę i będą się ze mnie śmiać. I tak dokładnie było. Nikt nie wiedział, jak mój dom rodzinny wygląda i co w nim przeżywam. Nie opowiadałem ani w szkole, ani na podwórku. Nauczyłem się funkcjonować pomiędzy dwoma twarzami moich rodziców. Pierwszą, zniekształconą przez alkohol. Wówczas nie wiedziałem, co mnie czeka w domu. Bałem się, co może się wydarzyć. Drugą, kiedy byli trzeźwi i łapałem chwilę, dzięki którym przez krótki moment mogłem czuć się szczęśliwy. Na przykład jedząc kluski kładzione. Potrafiłem się dopasować, żeby przetrwać. W tamtych warunkach było to niezbędne. Dzisiaj już nie. To jak z nauką jazdy na rowerze w dzieciństwie. Bałem się wsiąść na rower z dwoma kółkami. Tato dokręcił mi dwa mniejsze, żebym się nie przewracał. Jazda na takim rowerze była czymś niesamowitym. Skupiałem się na łączeniu pedałowania, kierowania i obserwowania drogi, tak aby z niej nie zboczyć. Podpierany przez dodatkowe kółka czułem się bezpiecznie i przyszedł czas na decyzję o ich zdjęciu, bo zaczęły przeszkadzać, hamować i trudno mi było przyspieszyć. Miałem wybór. Nie decydować się na zmianę i zostać przy tych czterech kółkach, czyli widzieć w sobie ofiarę, skrzywdzonego przez los człowieka, który zasługuje na współczucie. Albo zobaczyć w sobie to, co najlepsze, pomimo trudności, jakich doznałem. Zobaczyć i uwierzyć, że mogę ruszyć z miejsca. Nie odrzucać, a przeciwnie, zaakceptować to, z jakiego domu pochodzę. Co dostałem i czego nie dostałem. Czyli odpiąć te małe kółka, które ograniczały prędkość i ruszyć w drogę. I tak też zrobiłem. Jaki chcę być? Do mojej szkoły podstawowej prowadziły dwie drogi. Przynajmniej ja znałem dwie, bo na pewno były jeszcze inne możliwości. Rano chodziliśmy zazwyczaj grupą, przechodząc przez sieradzki PKS. Mieliśmy w tym swój cel. Po drodze mieliśmy piekarnię, która dzisiaj już nie istnieje. Na kilometr pachniało wypiekanym chlebem. Stawaliśmy przed oknem z tyłu budynku, obserwując przez dobrych kilka minut pracujących piekarzy. Wyrabiali ciasto, wykładali chleb z pieca tak gorący, że nie można go było dotknąć. Zapach wywoływał u mnie ścisk w żołądku. Często byłem głodny i chyba to było widać, bo jeśli nam się poszczęściło, to dostawaliśmy gorący bochenek. Dmiło jeszcze z niego. Kto szybszy, ten zyskiwał, bo najlepsze były chrupiące piętki. Łamaliśmy ten chleb pomiędzy nas i wiedziałem, że ten dzień będzie dobry, bo mam jedzenie na popołudnie. Przyjmowałem takie sytuacje z ogromną radością, bo moje życie nastoletnie było nieprzewidywalne. Każdy dzień był inny. Czy dostanę bochenek chleba, czy nie? Czy będzie co jeść w domu, czy nie? Czy prześpię całą noc, czy nie? Nauczyłem się więc dopasowywać do sytuacji i dzięki temu przetrwałem. Potrzebowałem akceptacji grupy kolegów z klasy. Nie wierzyłem jednak, że mam cokolwiek do zaoferowania, bo przecież na akceptację trzeba było sobie zasłużyć. W szkole ceniło się tych, którzy byli twardzi, więc sam sobie chciałem udowodnić, że nie jestem mięczakiem. Do mojej klasy chodziła dziewczynka o pochodzeniu romskim. Było widać, że jest biedna. Wiedzieliśmy, że mieszka w barakach i nikt nie chciał siedzieć blisko niej, ponieważ śmierdziała. Dokuczaliśmy jej. Ja też. Zrobiłem coś, czego się wstydzę. Staliśmy w parach przed jedną z klas i kiedy przechodziła obok mnie, podłożyłem jej nogę. Upadła i rozcięła sobie brodę. Klasa się zaśmiała. Ja nie. Nikt się nie dowiedział, że to była moja wina. Nie pochwaliłem się kolegom. Było mi wstyd. Byłem zły na siebie. Chciałem być cool, normalny, lubiany. Moi koledzy nie przestali jej dokuczać. Ja już nigdy nic takiego nie zrobiłem. Nie potrafiłem być taki jak oni. Niektórzy kradli, brali narkotyki, pili alkohol, zażywali sterydy. Coś było we mnie takiego, że nie chciałem wybierać tej drogi. Nie taką wersję siebie chciałem stwarzać. Zamiast tego wybrałem sport. Zacząłem ćwiczyć, chodzić na siłownię. Między innymi po to, aby dopasować się i zostać zauważonym. Potrzebowałem być częścią jakiejś grupy. Czuć, że ktoś mnie potrzebuje. Że gdzieś jest miejsce dla mnie. W domu trzeba było przetrwać, co oznaczało dopasowywanie się do sytuacji. Moje siostry i ja wpadaliśmy w różne tarapaty, jak to dzieci. I kiedy coś przeskrobaliśmy, to kara była w jakiś sposób uzasadniona. Ale nie zawsze wiedziałem, dlaczego zostaję ukarany. Ani co tak rozłościło moich rodziców. Dzisiaj już ze śmiechem wspominam z siostrami, jak przez przypadek rozbiliśmy słoik smalcu. To był rarytas w naszym domu. Robił go nasz tato i tak się nieszczęśliwie stało, że spadł z parapetu, kiedy byliśmy sami w domu. Baliśmy się reakcji rodziców, dlatego musieliśmy szybko pozbyć się tego, co zostało. Alicja i Ewelina sprzątały kuchnię, a ja wpadłem na pomysł, że resztę wyrzucę przez balkon, żeby nie zostało żadnych śladów. Tak się złożyło, że tego samego dnia po południu do naszego mieszkania zapukała zrozpaczona i zdenerwowana sąsiadka, której pościel wywieszona na balkonie była tłusta od smalcu. Karę mieliśmy wszyscy. Jednak nie potrafiłem znaleźć wyjaśnienia, a bardzo go wtedy potrzebowałem, z jakiego powodu moja mama wysyłała mnie do pokoju na kilka godzin czy całe popołudnie, mówiąc ze złością, idź, przemyśl to, albo mówienie jest srebrem, a milczenie złotem. Nie wiedziałem, co mam myśleć i w kółko zastanawiałem się nad tym, co takiego mogłem zrobić inaczej, co wywołało taką reakcję mamy, jak tego uniknąć następnym razem. Nie wiedziałem, czemu milczenie jest złotem. Dzisiaj rozumiem to przysłowie i wiele więcej. Dzięki temu doświadczeniu potrafię spojrzeć na to, co mnie spotyka z różnych stron, wyciągnąć wnioski i widzieć różne wersje sytuacji. Nie wiem, czy miałbym taką umiejętność, gdybym nie przeżył tych samotnych popołudni w pokoju. Nie sprzeciwiłem się mamie, nie buntowałem. Odważyłem się kiedyś zapytać, dlaczego piję. Odpowiedziała mi, piję, bo mam tak dużo bólu w sobie. To my decydujemy, co chcemy nosić w sobie, co chcemy pielęgnować w sobie. To wybór. Pamiętasz? Do mojej szkoły prowadziły dwie drogi. Każdego ranka mogłem wybrać jedną z nich. Mogłem pójść przez dworzec PKS, zajrzeć przez okno piekarni i dostać coś, co sprawi, że kolejny dzień będzie znośny. Albo wybrać drogę bez piekarni. Jako dziecko i nastolatek nie zawsze mogłem dokonywać wyboru. Jako dorosły człowiek już tak. W domu poddawałem się, bo byłem tylko dzieckiem. W szkole mogłem, jak koledzy, wyśmiewać się ze słabszych, próbować papierosów, narkotyków, alkoholu, jednak miałem odwagę wybrać inaczej. Nie pielęgnuję w sobie bólu, jak mama. To, co było dla mnie trudne w dzieciństwie, sprzątanie szafy w środku nocy, zastanawianie się, co zrobiłem źle, sprawiło, że rozwinąłem w sobie strategiczne przewidywanie. I być może jest to jeden z powodów tego, że dzisiaj odnoszę sukcesy. To jest moje zwycięstwo. Trudne sytuacje, które przeżywałem, tak naprawdę wyrobiły we mnie cechy zwycięzcy. Taka jest moja droga życia. Taką z jednej strony dostałem, z drugiej wybierałem najlepiej, jak potrafię. Najlepsza dla mnie, ale wcale nie najłatwiejsza. Po prostu szedłem za tym, co uważałem, że sprawi, że poczuję się dobrze.